Druga księga Samuela, rozdział 18. Dawid dokonał przeglądu oddziałów, które znajdowały się przy nim, i ustanowił dowódców nad tysiącami i nad setkami żołnierzy. Następnie powierzył 1/3 wojska Joabowi, 1/3 Abiszajowi, synowi Serui, bratu Joaba, 1/3 Itajowi z Gad. Wtedy Dawid oznajmił żołnierzom, że on również osobiście wyruszy z nimi do bitwy. Ale żołnierze zaczęli wołać: nie możesz iść z nami, bo jeśli my będziemy uciekać, wrogowie nie będą się tym przejmować. Jeśli nawet zginie nas połowa, nikt nie zwróci na to uwagi, bo tylko ty się liczysz. Jesteś wart tyle, co 10 000 żołnierzy. Dlatego lepiej będzie, gdy pozostaniesz w mieście, skąd możesz przysłać nam pomoc. Król Dawid odpowiedział: dobrze, postąpię tak, jak uznaliście za słuszne. Król zajął więc miejsce przy bramie miasta, a żołnierze setkami i tysiącami wyruszali do bitwy. Król wydał jeszcze Joabowi, Abiszajowi i Itajowi następujący rozkaz: oszczędźcie mi młodego Absaloma. I wszyscy żołnierze słyszeli, jak król dawał dowódcom to rozporządzenie w sprawie Absaloma. Wojsko Dawida wyruszyło w pole do walki z Izraelitami, dowodzonymi przez Absaloma, i wywiązała się bitwa w lesie Efraima. Armia Izraela została tam pobita przez żołnierzy Dawida. W tym dniu Izrael poniósł wielką klęskę i stracił 20 000 ludzi. Bitwa przeniosła się na całą okolicę i więcej ludzi zginęło w lesie, niż padło od miecza w bitwie. W pewnym momencie Absalom, dosiadający muła, natknął się na żołnierzy Dawida. Muł zapuścił się pod konary wielkiego terebintu. Absalom zaczepił głową o gałęzie terebintu i kiedy muł, na którym jechał, popędził dalej, on zawisł między niebem i ziemią. Zobaczył to jeden z żołnierzy Dawida i doniósł o tym Joabowi. Widziałem Absaloma uwięzionego w konarach terebintu. Joab odparł mu: skoro go widziałeś, to dlaczego go tam nie zabiłeś? Dałbym ci zaraz 10 sztuk srebra i 1 pas. Żołnierz odpowiedział Joabowi: choćbyś mi nawet ofiarował 1000 sztuk srebra, nie podniósłbym ręki na syna królewskiego. Słyszeliśmy na własne uszy, jak król przykazywał tobie, Abiszajowi i Itajowi: zachowajcie mi młodego Absaloma. Gdybym go zabił, udając, że o niczym nie słyszałem, król i tak odkryłby moje kłamstwo, bo przed królem nic się nie ukryje, a ty pierwszy stanąłbyś przeciwko mnie. Joab odrzekł: nie będę dłużej tracił z tobą czasu. Wziął 3 oszczepy, poszedł i wbił je w serce Absaloma, który wisząc w gęstwinie terebintu wciąż jeszcze żył. Potem otoczyło Absaloma 10 młodych żołnierzy, którzy nosili zbroję Joaba, i zadali mu śmiertelne ciosy. W końcu Joab zagrał na rogu i wojsko przestało ścigać Izraelitów, gdyż Joab je powstrzymał. Następnie żołnierze wzięli ciało Absaloma i wrzucili do wielkiego dołu w lesie. Potem usypali nad nim bardzo duży kopiec z kamieni. W tym czasie żołnierze Absaloma, ratując się ucieczką, wracali do swoich domów. Absalom jeszcze za swojego życia postawił sobie pomnik w Dolinie Królewskiej, gdyż mówił: nie mam syna, który zapewniłby mi sławę. Pomnik ten nazwał swoim imieniem i do dnia dzisiejszego nazywa się on pomnikiem Absaloma. Wtedy Achimaas, syn Sadoka, powiedział do Joaba: pozwól mi pobiec do króla i zanieś mu wiadomość, że pan go wybawił z mocy jego nieprzyjaciół. Ale Joab mu odpowiedział: dziś nie byłbyś zwiastunem dobrej nowiny. Pójdziesz z dobrą nowiną kiedy indziej, ale nie dziś, ponieważ chodzi o śmierć syna królewskiego. Wtedy Joab zawołał pewnego kuszytę i rozkazał mu: idź i powiedz królowi o wszystkim, co widziałeś. Ten pokłonił się nisko Joabowi i pobiegł. Ale Achimaas ponownie zwrócił się do Joaba: niech się dzieje, co chce. Pozwól, że i ja pobiegnę za kuszytą. Joab mu odpowiedział: dlaczegoż to, mój synu, chcesz biec? Za tę nowinę nie dostaniesz nagrody. Niech się dzieje, co chce, powtórzył Achimaas, pobiegnę. Joab rzekł: zatem biegnij. Pobiegł więc Achimaas szlakiem jordańskim i wyprzedził kuszytę. Dawid w tym czasie usadowił się między zewnętrzną a wewnętrzną bramą miasta. Strażnik wyszedł na taras bramy, na sam szczyt muru i patrzył ku horyzontowi. Nagle dostrzegł biegnącego człowieka i powiadomił o tym króla. Król powiedział: jeżeli biegnie jeden człowiek, to przynosi dobrą nowinę. Gdy ten posłaniec dalej biegł i przybliżał się, strażnik zobaczył drugiego biegnącego człowieka. Zawołał więc w stronę oddźwiernego: jakiś inny człowiek biegnie sam. Król znowu rzekł: także i ten przynosi dobrą nowinę. Po chwili strażnik dorzucił: po sposobie poruszania się rozpoznaje pierwszego człowieka. Jest to Achimaas, syn Sadoka. Król powiedział: to dobry człowiek i niesie dobrą wiadomość. Achimaas zawołał do króla: bądź pozdrowiony. Pokłonił się przed królem twarzą do ziemi, a następnie powiedział: błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Twój, który zgniótł buntowników podnoszących swoje ręce przeciw królowi memu Panu. Król zapytał: czy dobrze się ma młody Absalom? Achimaas odpowiedział: gdy Joab nas wysyłał w drogę, a mianowicie innego sługę królewskiego i mnie, widziałem wielkie zamieszanie, ale nie wiem, o co tam chodziło. Król rzekł: dobrze, odejdź, ale pozostań w pobliżu. Achimaas odszedł i czekał. Wtedy Kuszyta zbliżył się i powiedział do króla: panie mój królu, oto jest dobra nowina. Dzisiaj Pan wybawił cię z mocy wszystkich powstających przeciw tobie. Król zapytał Kuszytę: czy dobrze się ma młody Absalom? Kuszyta odpowiedział: królu, mój panie, niech to, co spotkało tego młodego człowieka, będzie udziałem twoich nieprzyjaciół i wszystkich, którzy powstają przeciw tobie. Moi drodzy, smutny rozdział ze śmiercią Absaloma, taką dosyć absurdalną, nie? To zawieszenie w tych konarach tego drzewa, to trochę jak kabaret taki. No powstał przeciwko swojemu ojcu i jakby zemściło się to na nim. Ale zobaczcie, jaką piękną postawę ma Dawid. Raz, że oczywiście na początku wydaje ten rozkaz, żeby nic nie zrobili Absalomowi, chociaż go oczywiście nie posłuchali. To potem jest takie to piękne, że kiedy przychodzi ta wieść o zwycięstwie, nie? To Dawid ma w głowie, ma w sercu tylko jedno pytanie. Co z Absalomem? Co z moim synem? Czy nic mu się nie stało? Kochani, mimo że zobaczcie, Absalom mu wyrządził tyle krzywdy. Zabrał mu tron, sprawił, że musiał uciekać, poniżył go, ośmieszył go i tak dalej. On ciągle go kocha. Ja rozumiem, że to był jego syn oczywiście, ja wiem, że dzieci zawsze się kocha. Ale kochani, warto sobie to przełożyć na różne takie relacje, że ludzie mogą czynić różnego rodzaju zło, ale gdzieś tam na dnie oni są ciągle warci kochania. Tak, nie chodzi o to, żeby tego zła oczywiście nie widzieć, nie chodzi o to, żeby udawać, że go nie ma. Ale na dnie serca każdego człowieka, nawet najgorszego, kochani, zawsze jest jakieś dobro. Dawid to dobro gdzieś tam widzi i nadal je kocha. To jest bardzo, bardzo piękna postawa.